I modlitwa, prośba do Ducha Świętego. Przyproś, Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Przybądź, o Duchu Święty. Prowadź nas, Duchu Święty. Pierwsze czytanie, czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten niech się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Bardzo znany fragment Księgi proroka Izajasza i te słowa, które często pewnie słyszymy, może niektórzy nawet cytują je, tłumacząc sobie niejednokrotnie sprawę tak zwanej woli Bożej, woli Pana Boga, że Pan Bóg kieruje naszym życiem. On widzi więcej, widzi dalej, widzi to życie w całości. Dlatego tak można powiedzieć, że myśli, człowiek nigdy nie jest w stanie myśleć tak jak Pan Bóg, bo Pan Bóg jest wszechmocny, wszechpotężny, nieogarnięty ludzkim umysłem. Ale także również popatrzmy, że autor natchniony, który napisał te słowa, dzisiaj przyzywa członków swojego ludu, by szukali obecności Pana Boga pośród nie dających się przewidzieć wydarzeń, w jakim przyszło przyjdzie im żyć. A więc tam po ludzku znaleźć, szukać śladów właśnie Pana Boga. Chociaż jest to bardzo trudne, jest to niejednokrotnie, można powiedzieć, za trudne dla człowieka. Chcę jeszcze przypomnieć bardzo ważną rzecz, że myśl, że jesteśmy właśnie stworzeni przez Pana Boga, co jest ideą na miarę człowieka. To Bóg stworzył człowieka. Ton przepowiedni tutaj zawiera w sobie element objawienia. W tych słowach znajdujemy także jeden z tak licznych w Biblii, jak mówimy, paradoksów, do których uciekają się natchnieni autorzy. Chcąc opisać Boga, jego bliskość i życzliwość w odniesieniu do człowieka, wynika to z tekstu, jest tak wielka jak właśnie jego transcendencja. Popatrzmy, że fragment zaczyna się od zaproszenia do szukania Pana. To bowiem Bóg, którego należy szukać, ponieważ pozwala się znaleźć. To Bóg, którego należy wzywać, ponieważ jest tak bardzo blisko, tak blisko, że jego obecność przenika życie człowieka. Zarówno relacje ze światem, to jest tutaj droga i z samą sobą, a więc myśli, droga i myśli, świat i sam człowiek, sam on. Jednocześnie ta jego obecność domaga się, by człowiek porzucił to, co jest niedobre, złe, bezbożne, niesprawiedliwe, by człowiek to zostawił. Jednak, choć Pan jest blisko, to nie należy sądzić, że można łatwo poznać jego zamierzenia i sposób działania. Przede wszystkim nie należy ich pojmować i określać na sposób ludzki, stosując tylko ludzką miarę. By ów fakt podkreślić, to sam Bóg tu w tekście zachodzi nagła zamiana z trzeciej na pierwszą osobę, zabiera głos i wskazuje na dystans pomiędzy niebem a ziemią. Tak właśnie obrazowo ukazuje różnicę między swoimi a naszymi myślami. To ciekawe, tej samej miary, niezwykle otwartej na nieskończoność, używa również psalmista, który wysławia Pana za jego miłosierdzie, za miłosierdzie Boże. Dzięki czemu jest tutaj wyrażony bardzo mocno ten fragment, jest naznaczony. Nasze drogi, nasze myśli są niejako otoczone myślami i drogami Pana Boga. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy pozostawieni bez pomocy. Bóg jest bowiem transcendentny, czyli co? Jeszcze raz sobie przypomnijmy. Zupełnie inny niż wszystko, co nas otacza. Nie jest On zniewolony przez nasze ludzkie jakieś obliczenia, kalkulacje, jakieś plany. Że tak sobie człowiek chciałby wyobrażać właśnie Pana Boga niejako na swoją miarę. Tutaj kalkulacje ludzkie nic nie pomogą. Jesteśmy za mali, za słabi, a z drugiej strony tak ważni, bo Pan Bóg nie jest oderwany od rzeczywistości, ponieważ otacza świat i życie człowieka, więc z jednej strony transcendentny, z jednej strony inny, niż nam by się wydawało, niezmierzalny, niewyobrażalny, a z drugiej strony tak bliski człowiekowi, bo świat stworzył, człowieka stworzył i się nim opiekuje, popatrzmy. A więc jego ta transcendencja, ta inność, nieprzewidywalność jest wyrazem jego najwyższej troski, najwyższej mądrości i trudnej do ogarnięcia opatrzności. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania, pragnę odejść, aby być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie, Jezusie, przez moją ponowną obecność u was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Cóż powiedzieć, dziękujemy Ci, święty Pawle, za Twoją odwagę, za Twoją radość życia, bo nawet pisząc ten list z więzienia nie myślisz o sobie, ale myślisz o nas, tak możemy powiedzieć. Święty Paweł pisał ten list wiedząc o tym, że Kościół się będzie rozwijał, rozszerzał. Pewno, że pisał do wspólnoty, konkretnie do Filipian, natomiast myślał o całym Kościele, który, jak wierzył, się będzie rozwijał, że my również do tych słów my sięgniemy w naszym czasie, w naszych czasach, w naszych sytuacjach, naszej sytuacji. Popatrzmy, jaka wielka tutaj dojrzałość jest apostoła, który właściwie odkrywszy, spotkawszy Chrystusa, który dał się mu spotkać, odkryć, przyjąwszy dar wiary, mówi, mogę odejść, chcę odejść właściwie, jestem gotów, marzę o tym, żeby odejść do wieczności, spotkać się tam z miłującym Bogiem, spotkać Jezusa Chrystusa, spotkać świętych, a z drugiej strony wie, że ma zadanie, wie, że ma posłanie, wie, że musi zostać jeszcze ten czas przeżyć tutaj jak najbardziej owocny, bo jest dany tej konkretnej grupie ludzi, których zna, tej wspólnocie, tej, do których pisze listy, których odwiedzał. Więc z jednej strony ma to takie apostolskie, duchowe rozdarcie. Chce jak najszybciej być tam, dopłynąć do portu zbawienia wieczności, jest przekonany, że tam będzie się znajdował, a z drugiej strony mówi, że no, jeszcze tutaj jest potrzebny. Nawet będąc w więzieniu, no, nie rozpatruje siebie, prawda? Mówi mi raz, że nie rozdrażnia, nie rozmazuje swoich ran, nie żali się, jaki on tutaj, chociaż czasami tam potem nieraz powie o tych razach, o tych uciskach, które dla miłości Chrystusowej znosi i my również winniśmy znosić. Ale piękne jest to przesłanie, że idzie chciałby natychmiast tam się przenieść. Przypomina mi się tutaj też postawa dzieci fatimskich. Dzieci fatimskie mamy teraz rok fatimski, stulecie objawień, ale szczególnie właśnie tych, którzy umarły jako dzieci, a więc tutaj Hiacynta i Franciszek. W takich wspomnieniach pamiętam, że kiedy je pytano o te rzeczywistości, przesłuchiwano, bardzo zapragnęły odejść do nieba, pójść z Matką Bożą, prosiły ją, żeby ich zabrała, bo widziały już ten przedsmak. Czuły, że ziemia jest im niepotrzebna, chciały jak najszybciej znaleźć się w niebie, takiej słodyczy, takiej miłości zaznały. Więc popatrzmy, nawet i zostawiając swoich rodziców, koleżanki, przyjaciół, świat, nie wiem, plany, bo na pewno jakieś tam miały, pewnie, że byli zwykłymi pastuszkami, ale niepozbawionymi marzeń. A więc taka siła tej świętości, która tam jest, taka siła tej światłości, która tam od Bożego tronu majestatu się odbija, powoduje, że te dzieci chcą tam się znaleźć, tak jak Paweł mówi. Jestem gotów. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Umrzeć to zysk, popatrzmy. Jakże to jest inne spojrzenie. Człowiek ten cielesny, człowiek ten, może być nieprzemieniony, no w śmierci nie widzi zysku. Zysk to żyć, zysk to robić interesy, zysk to każdego dnia coś tam sobie odłożyć, zysk to nawet pozytywnie myśleć o najbliższych, założyć im, prawda, jakieś konta, jakieś tutaj pozostawić jakieś majątki, a tu dla apostoła zyskiem jest śmierć. Dlaczego? Bo przez śmierć przychodzi do życia. Przez śmierć przychodzi na spotkanie właśnie z Chrystusem, z Bogiem, który się mu objawił, którego ukochał, dla którego poświęcił całe życie, pisząc właśnie i nawracając narody, pisząc listy, odwiedzając wspólnoty. Umrzeć to zysk. I również do nas to zdanie, że mamy się sprawować w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, a więc nie ma tu może takiego, powiedzmy, warunku, no sprawujcie się dobrze, bo jak nie, to pójdziecie do piekła, sprawujcie się dobrze, bo jak nie, to nie będziecie w niebie. Nie, mówi normalnie, też to nie wykluczając, ale jeżeli poznaliście Ewangelię, jeżeli poznaliście Boże Słowo, jeżeli to Słowo do was trafiło, to teraz macie zadanie sprawować się godnie, w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, którą wam Chrystus przekazał, objawił, którą wam darował. To róbcie, to jest właśnie to zadanie. A więc popatrzmy, wielka też miłość do Ewangelii, do Bożego Słowa, do Słowa, które daje życie. Paweł jest przekonany, że w obu przypadkach, czy to przez życie, czy to przez śmierć, jego osoba staje się miejscem, gdzie spotka Pana. Spotka go tu na ziemi poprzez głoszenie jego Ewangelii i oczywiście spotka go tam, gdzie jest jego królestwo. A więc to jest ta doczesna egzystencja oraz śmierć mają już dla niego nowy sens. Jego też Chrystus, którego głosił, zdaje się mówić apostoł, Chrystus jest moim życiem, czy to przez życie ziemskie, czy to przez śmierć, tutaj to wszystko się dokona. Będę z nim zjednoczony już na ziemi, a także tam w wieczności. Więc Paweł unika w sposób wyraźny przywiązania do tego, co doczesne, co jest, jak mówiliśmy, tą właściwością tegoż materializmu, tak na wszelkie sposoby się objawiającego. Ale również wie, że człowiek też na ziemi żyjąc, żeby się nie stać przedmiotem, musi mieć ten pierwiastek duchowy ciągle odnawiany, ciągle nawożony, ciągle nawadniany, bo wtedy nie staje się, prawda, atrapą jakąś taką tylko zasłoną, czymś, co mówi, że żyjemy prawdziwie. Dlatego też Ewangelia jest tym sposobem na tą trwałość, na tą świeżość, na to piękno bycia dzieckiem Bożym, bycia też dzieckiem, które chce powiedzieć Panu Bogu, że kocha Go całym sercem. Tak nam to dzisiaj święty Paweł pięknie chce powiedzieć. fragment Ewangelii według świętego Mateusza, 20 rozdział, 1 do 16 wers. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał ich stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyś by znosili ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I ten fragment Ewangelii, który usłyszymy w najbliższą niedzielę, jest właśnie tutaj bardzo ciekawym obrazem, można powiedzieć, wnętrza ludzkiego. To tak pokazuje świetnie tutaj ewangelista i Pan Jezus, oczywiście opowiadając, no, znał naszą psychikę, znał naszą jakby taką wewnętrzną wrażliwość, czy może brak tej wrażliwości, lepiej powiedzieć. Człowiek, winnica, kilku robotników zatrudnionych na dzień konkretny i gospodarz, który się umawia konkretnie, otwiera przed nami ten obraz, drogę do zrozumienia właśnie tajemnicy Królestwa Bożego, bo tu nie chodzi, żebyśmy zrozumieli jakieś prawidło ekonomiczne, bo to nie są prawidła ekonomiczne, żebyśmy zrozumieli na przykład, jak trzeba wynagradzać. Nie o to chodzi. Chodzi, żebyśmy zrozumieli tajemnicę Królestwa Bożego. Otóż czytamy bardzo wyraźnie, jak właściciel winnicy w różnych godzinach dnia wychodzi i najmuje do niej robotników. Ale jak w każdej przypowieści, to również i tutaj jest moment, mówimy, tej kulminacji, tego rozwinięcia akcji, która jest opisana. Otóż jak ona wygląda? Zwykle tutaj przynosi całkowite zerwanie z dotychczasowym powszechnym sposobem myślenia. Zresztą ten moment tych wydarzeń wcale nam nie opowiada, że będzie jakiś zwrot kulminacyjny, tylko że po prostu tak sobie słuchając to na początku, bo już to znamy, pewnie myślimy, że według tego z planu, no to właśnie tak jak oni myśleli, jeden dostanie denara, drugi dostanie dwa, trzeci więcej, im ktoś więcej pracował, więcej otrzyma. Tutaj niespodziewanie wchodzi nam ta inna logika, która kieruje w inną stronę bieg wypadków, podpowiadając nowe myśli, relacje, działania. I tym właśnie sposobem Pan Jezus osiąga zamierzony efekt. Co jest zatem tym punktem kulminacyjnym? To jest ten właśnie koniec dnia. więc czas nagradzania, czas wypłaty, prawda? Wypłacanie. Wiemy, że można wypłacać komuś właśnie za dzień, za tydzień, za miesiąc pracy, czy jakiegoś kontraktu, powiedzmy, zamówionego. I oczekiwania robotników, także i nasze, są inne niż tutaj pokazane. Ba, one w ogóle nie są brane pod uwagę. Przecież nigdy ten, kto pracował tylko jedną godzinę, nie został potraktowany tak samo jak ten, co pracował cały dzień. Nigdy byśmy tak nie zrobili my, ludzie. Ale sposób postępowania Pana Boga jest zupełnie inny. Jest nowy. Nowy. Dlaczego? Bo całkowicie odmienny od postępowania ludzi, co może się nawet wydawać niesprawiedliwe. A jednak popatrzmy, przyjacielu, słyszymy, nie czynię ci krzywdy. No rzeczywiście, jest to przedziwne, ale czemu odczuwasz, że jesteś pokrzywdzony? Przecież umawialiśmy się tak? Umawialiśmy się tak. Dostałeś, co chciałeś, że tak powiem, bo się zgodziłeś? Dostałeś, więc dlaczego się obrażasz? Dlaczego się irytujesz na tych drugich, których ja podobnie wynagrodziłem? A więc przypowieść ta dotyka tej właśnie wielkiej różnicy w tej naszej logice, a więc tym, co robię ja, co czyni człowiek i tym, jak postępuje Pan Bóg. Tutaj jest to bardzo wyraźnie nakreślone. A więc Pan Bóg patrzy innym, mówimy, wzrokiem. Pan Bóg ocenia inaczej. Przypowieść ta mówi nam również, że te końcowe nieraz pytania, czyli no, jak to będzie, jak będę osądzony. Tutaj mam taką wyobraźni, pamiętam takie stwierdzenia, że ktoś mówi, no myślę, że tam już po tamtej stronie nie spotkam tego i tego, bo on chyba tam nie będzie, bo sobie nie zasłużył, prawda? Albo też mówimy, no chyba tam będzie tak, że będzie to zło ukarane, prawda, dobro docenione. Nawet ktoś taką miał piękną też wypowiedź, że kiedyś słyszałem, że właśnie co to jest czyściec, na czym polega czyściec. Oczywiście jest to kończące się czasowo, prawda, można powiedzieć, stan piekła, ale to przede wszystkim jest miejsce, gdzie ja mam zrozumieć, że ten, który zrobił mi krzywdę, którego ja właśnie nienawidzę, tak aż można powiedzieć, i będę tam dotąd, aż nie zrozumie, że mam mu przebaczyć. Bo inaczej nie ma sensu, nie mam prawa wejścia do piękna, czystości, światłości nieba. Dopóki nie zrozumie, że nawet ten, który uczynił mi krzywdę, trud, jest moim bratem, że mam mu właśnie przebaczyć, zapomnieć. Bo taka jest tutaj logika też Pana Boga. Oczywiście, ale to ja mam zapomnieć. Natomiast Panu Bogu zostawiamy już tego człowieka, jego miłosierdziu, jego sprawiedliwości. Prawda? Jest takie też powiedzenie, że pomstę zostaw Panu Bogu. To znaczy, nie dlatego, że Pan Bóg jest mściwy i będzie się mścił, tylko po prostu to On jest sędzią, to On rozlicza, to On to wszystko widzi lepiej niż ty. Ty, jak tylko możesz, to najwięcej właśnie przebaczaj i proś o przebaczenie. I właśnie czyściec jest po to, żeby to zrozumieć, żeby się oczyścić z tej logiki, mówimy, świata, z tej logiki odwetu, z tej logiki oko za oko, prawda, ząb za ząb, którą przyszedł sam Chrystus Pan zmienić, zastąpić. I bardzo wielu gdzieś tutaj się gubi, no szczególnie rozumiemy ich. Myślę, że ofiary, osoby, które przeżyły wojnę, drugą wojnę światową, czy jeszcze inne jakieś straszne sprawy, no pytają się, prawda, jak to będzie się przed spotkać, a jeżeli Pan Bóg przebaczył oprawcom, prawda, z nimi, jak to będzie wyglądało. Przecież nie będziemy właśnie się dąsać jak dzieci i odwracać się tym przysłowiowym plecami, ale trzeba nam właśnie poprosić o łaskę przebaczenia, łaskę jakoś, no, zapomnienia w tym sensie odwetu, mściwości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pamiętać winniśmy, nawet po to, żeby tutaj być znakiem, przestrzegać przed takim, a nie innym zachowaniem. Co jeszcze ciekawe, ta przypowieść również pokazuje nam te symbole, oko, prawda, i serce. Tutaj serce bardziej wyraża pragnienie. Pytanie więc, co ma skłonić człowieka do zawierzenia nowej logice tegoż właśnie serca, bo właśnie przez to inny sposób postrzegania, inne oko, postrzegania dobra, sprawiedliwości, miłości, Pan Jezus nie robi nic innego, jak tylko wprowadza nas do wnętrza Królestwa Bożego. Przypowieść też ta pomaga nam w zgłębianiu, mówiłem już, misterium Królestwa Bożego, myśli Chrystusa, serca Ojca, objawiając ich tajemnice. Przed nami wszystkimi jawi się potrzeba dokonania przejścia od tej właśnie logiki zasług. Mi się należy, bo ja to i jeszcze więcej, więc ja chyba na pewno będę, muszę być obdarzony szczęściem, błogosławieństwem, zdrowiem, łaskami, a ten zrobił 100 razy mniej, to powinien mieć 100 razy mniej zdrowia, szczęścia, poczucia sensu i tak dalej. Nie, Boża logika jest inna, to Pan jest dawcą wszelkiego dobra i łaski, to On rozdziela to, co każdemu oczywiście się należy, co jest potrzebne, ale to On decyduje, prawda, ile, a nie ty, człowieku, nie będziesz sądził. A więc dar czasu jest tutaj bardzo cenny, zauważmy, ten dar jest wielki, dar tego, że możemy w jakimś czasie uczynić to, a tamtego, to dobro, a tamtego zła na przykład zaniechać. Życie to jest darem, darem czasu, darem możliwości, darem sytuacji. Przychodzi jego koniec, moment zapłaty i wtedy otrzymujemy od Pana Boga to, co w tym momencie nam chce dać, a więc chce jakoś to życie wycenić, docenić, zauważyć, ale już jemu zostawiamy, prawda, tutaj te nasze, można powiedzieć, ludzkie kalkulacje. Pan Bóg ci pozwala pracować w jego winnicy, pozwala mi uczestniczyć w jego dziele. To, innymi słowy, możliwość pracy i poświęcenia życia dla niego. Krótko mówiąc, przez przyjęcie tego właśnie daru odnajdujemy własne szczęście. Zaś popatrzmy, nieszczęśliwy jest ten wtedy człowiek. To jest nieszczęście, kiedy właśnie to będę wiecznie niezadowolony, złośliwy, jak ten, którego owego daru przyjąć nie chce. Zresztą ten, kto się czuje wierzycielem w odniesieniu do życia i do Boga, ponieważ jest przekonany, że już dał zbyt wiele, czuje się okradzionym nawet z tego, co jest darmowe. Zagrożona jest jego ciasno pojęta sprawiedliwość. Stąd tak ważne jest przyjęcie daru, podziękowanie za ten dar, ale także wyciągnięcie tutaj konkretnych wniosków. A więc nieustannie odkrywać to, że wszystko jest darem. Wszystko jest darem. I winnica, i gorąco, i praca, i trud, oraz także i zapłata. Oto lapidarnie mówiąc, sposób na to, by trwać w Kościele Boga, szukając Jego Królestwa. Szukajcie wciąż Królestwa Bożego, śpiewamy, i Jego sprawiedliwości. Szukając to będzie wam dane, szukając to będzie wam spełnione. To jest bardzo piękne. No i to ostatnie słowo. Dzisiaj też niech padnie, coś powiedział święty Paweł. Dla mnie żyć to Chrystus. Dla mnie żyć to Chrystus, to jest mój cel, to jest mój port, to jest moje podsumowanie. Ale oczywiście to wszystko jest darem, że jestem, że żyję, że jestem w tej winnicy, że jestem zatrudniony. Czy o pierwszej, czy o drugiej, czy o trzeciej, czy o szóstej, ale jestem tam zaproszony, przyjęty do tej pracy i tam mam się realizować. Dla mnie żyć to właśnie Chrystus. To skrócie, tak można powiedzieć, to, co będziemy słyszeli w najbliższą niedzielę, na czasie pewnie homilii, może krótkich też kazań. No i to Słowo Boże, które dzisiaj do nas przychodzi, to jest to niedzielne słowo, pierwsze, drugie czytanie, także Ewangelia. A teraz już zapraszamy do rozmów na naszej antenie. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, także dla zagranicy 56 końcówka 23 33 23 66. I jeszcze wcześniej dla wszystkich piosenka o tym, by darować i prosić o darowanie dobrego Pana.
Panie, popatrz codziennie myle drogi. Trzymam w ręku kamień, by nim rzucić. I nie rzucam bo grzech mój przypomniałeś. I uciekam, choć lepiej było wrócić. Podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Ona jedna, wzgardzona Magdalena, w swojej prawdzie przed Tobą, Panie, stała. Ona jedna, przez wszystkich potępiona, dar największy od Ciebie otrzymała. Podaruj, podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Panie, popatrz, dziś zginam z kolana, by wyznać przed Tobą moje grzechy. I wyciągam do Ciebie moje dłonie. Ty nie pozwól, by puste pozostały. Podaruj, podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Podaruj, podaruj mi, Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie.
I mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, Szczęść Boże Ojcu. Szczęść Boże. I bardzo dziękuję. Jeśli prorok Izajasz namawia mnie, żebym poszukiwał Pana, to uznaję, że nie namawia mnie do czegoś, co byłoby zajęciem bezowocnym. Prawdopodobnie wiąże się to z jego osobistym doświadczeniem. I mówi, że Pan pozwala odnaleźć się tym, którzy go szukają, ale jednocześnie odkrywa prawdziwe znamiona odnalezienia Boga, że są one takie, że one są takie, że uświadamiają człowiekowi, że próba zrozumienia Boga jest zajęciem przekraczającym możliwości ludzkiego rozumu, a więc lepiej go jest poszukiwać sercem. Lepiej jest poprzez dzieła Boże, które są synonimem Jego obecności w życiu, czyli właśnie oznaczają odnalezienie Go. A więc poprzez te dzieła człowiek jest jakby przynaglony do tego, żeby Boga pokochać. I poprzez tą miłość człowiek czuje się znowu dalej przynaglony także do czynienia dobra, a więc praktykowania miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie. I dowód tej miłości daje nam właśnie święty Paweł w liście do Filipian. Miłość według Pisma Świętego usuwa wszelki lęk, a więc wyposaża w odwagę. I idąc drogą miłości, wspartą właśnie odwagą serca, człowiek odkrywa niewidzialny świat duchowy z całym jego bogactwem. A to bogactwo czyni człowieka odpornym na złudne bogactwo tego świata. I taka reakcja na uroki tego świata jest również dowodem, że w człowieku działa Bóg. I to już będę kończył. Mądrość Boża pozwala również zrozumieć prawdziwe intencje Boga w obliczu słów pierwsi będą ostatnimi. Bo może się pojawić pytanie, czy warto wobec tego być pierwszym? Odpowiedź brzmi warto. Po pod warunkiem, że moje pierwszeństwo wpiszę Bogu, a nie sobie, bo wszystko jest łaską. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję Panie Pawle. Oczywiście to było dopowiedzenie z Pana strony, więc nie trzeba wiele, myślę, tłumaczyć. Tutaj się jakoś to wszystko tam razem łączy. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria, prosimy. Proszę bardzo. Tak, prosimy.
Do audycji.
Tak, jest Pan na antenie, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Piotr. Chciałem powiedzieć, że dzisiejsze czytanie są bardzo dla mnie interesujące. Jestem z zawodu inżynierem, czyli od niego, ode mnie wymaga się myślenia ścisłego. Charakterystyczne dla mnie jest to, że my nie wszystko możemy wprost z Pisma Świętego zrozumieć. I dlatego też mogę przypomnieć myślenie Marcina Lutra, który mówił, że Pismo Święte jest to rzecz, jest to ocena wiedzy. Jest to coś, czasami co człowiek nie może zrozumieć ze względu na to, że to są rzeczy dla niego po prostu za trudne. I rację też miał filozof Kant, który mówił, że są rzeczy same w sobie, gdzie człowiek nie może zrozumieć. Na przykład to, co mówi święty Paweł. Dla mnie śmierć to jest zwycięstwo. Jest to zaprzeczeniem przyjęcia człowieka, takiego racjonalnego, ale tym jest wspaniałe jest równanie, czyli że święty Paweł jest wspaniałym logikiem, który tłumaczy w swoich listach często przy pomocy prawideł matematycznych nauki ścisłej. Serdecznie dziękuję i przepraszam, że może tak się wymądrzałem, ale niechaj ojciec mnie po prostu podsumuje, czy mam rację. Szczęść Boże.
Tak, ja może nie jestem tutaj wyrocznią, żeby podsumowywać rację czy nie rację. Z drugiej strony, co Pan mówi, to jednak jaki jest sens w ogóle Pisma Świętego, szczególnie Nowego Testamentu, to nie jest przewodnik po świecie, nie wiem, starożytnym, to nie jest poradnik, prawda, odpowiedź na wszystkie pytania, tylko przede wszystkim są teksty, które mają wzmocnić naszą wiarę. Także Nowy Testament to nie jest biografia Pana Jezusa, to nie jest, prawda, tam mamy tylko pewne sceny, opowieści, przypowieści. Aha, Pan Jezus zatrzymał się tu, powiedział to, przypowieść taką, tak samo listy, prawda? To nie jest tak, że to jest dzieło o świętym Pawle, nie. To są teksty, które mają przede wszystkim nas nauczyć wierzyć, kochać Pana Boga, do Niego się przybliżyć. Taki to jest właśnie sens, natomiast nie jest sensem czytanie Pisma Świętego, tylko sensem jest wiara w Pana Boga, w której nam pomaga wierzyć właśnie Pismo Święte. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Prosimy. Nie wiem. Proszę bardzo.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zapłać ojcu Januszowi, że dzisiaj właśnie wystąpił w tej roli egzegety, żeby nas prowadzić w tych ogromnych tajemnicach Bożych zawartych w tych perykopach. Jest mam taką refleksję. To czytanie z ubiegłego tygodnia i to czytanie dzisiejsze, ja bym tutaj powiedział, że jest taki jeden, jest zwornik pewien. Tym zwornikiem jest słowo dysproporcja. Tam dysproporcja była taka, że 100 denarów i 10 tysięcy talentów, a tutaj o godzinie porannej, nawet o 11 i też ten ojciec, ten gospodarz wypłaca. Ja myślę, że ojcze Januszu, ja myślę, że to jest tak, że tak w tamtym przypadku, jak i w tym, tą zapłatą trzeba najkrócej powiedzieć jest niebo. Tam jest w tej modlitwie na początku, w tej antyfonie na wejście. Ta sprawa właśnie, ojciec zresztą mówił o tym królestwie, jest niebo. Ale jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. W środę myśmy obchodzili to wspomnienie tych męczenników wietnamskich. Tak szczerze powiem, no tak jak jest, jak Kościół proponuje, no męczennicy wietnamscy, to jest daleko, dla nas to jest kultura, na boju prawie obca. I nagle ja zdębiałem, jak się zorientowałem, że ci męczennicy wietnamscy, oni właściwie zostali i beatyfikowani, i kanonizowani na krótko już przed odejściem Jana Pawła II. On ich tego. I teraz to jest to właśnie, co jest zawarte w tym, to myśmy tutaj dzisiaj mieli słowie Bożym, że my nie znamy tych dróg Bożych. I teraz jest taka sprawa, no nie wiadomo, czy jakaś tragedia, jakiś dramat ze strony, jak tam profesor mówił, to jakiegoś szaleńca, może by w Perzynę nie obróciła świata, gdyby nie krew męczeńska tych właśnie męczenników wietnamskich, tak jak krew Chrystusa nas zablokowała przed tragedią, przed dramatem niedojścia do zbawienia. Tak samo być może, że ta krew właśnie powiązana z krwią Pana Jezusa zablokowała jakieś wielkie nieszczęście, o czym może nie mieliśmy pojęcia, ale może się o tym dowiemy jakieś przy końcu czasów. Także trzeba na to stawiać i słuchać i modlić się, żeby nam Duch Święty dawał coraz więcej tego światła i prosić Dziewicę Niepokalaną, wspomożycielkę nieustającej pomocy, żeby nam w tym procesie pomagała. Bóg zapłać Ojcu, bo to było takie ważne, to właśnie to rozpoznanie tych perykop. Szczęść Boże Ojcu Januszowi.
Bóg zapłać, dziękujemy Panu Krzysztofowi za dopowiedzenie, dopełnienie w jakimś tu sensie tego, co dzisiaj czytamy, co w niedzielę będziemy przeżywać i jako Słowo Boże. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Mówi Sylwia ze Szczecinka. Serdecznie pozdrawiam Ojca. I ta Ewangelia bardzo mnie cieszy. I dla mnie nie mam problemu z jej zrozumieniem, ponieważ jako nauczycielka stosowałam taką metodę. Moim zadaniem jest nauczyć ucznia czy uczennicę, a każde dziecko było inne. I niezależnie, jak długo u niego u tego ucznia proces nauczania trwał, z jakimi problemami się spotykało, ale jeżeli przyswoiło sobie potrzebne wiadomości, umiejętności, to ocena, czyli wypłata była taka, no, na ile umie. No może troszeczkę niżej ci, którzy dużo za późno przyswajali sobie potrzebny materiał, ale zawsze ocena jednak była pozytywna. I nawet na ostatnią chwilę, na ostatnim sprawdzianie, jeżeli to było przyswojone, więc cieszyłam się, że po prostu daną osobę byłam w stanie nauczyć. I tutaj bardzo rozumiem Pana Boga w tych problemach zapłaty. I jak mówi poprzednik mój, Pan Krzysztof, że zapłatą jest właśnie niebo. No a decyduje o tym nasz Ojciec, Twórca. To tyle, co chciałam się podzielić tą moim rozumieniem.
Dziękujemy Pani Sylwio, pozdrawiamy i dziękujemy za zrozumienie, wyrozumiałość jako nauczyciel też dla uczniów, ale też docenienie ich pracowitości, prawda?
Taka rola właśnie nauczyciela ma nauczyć, a nie może być mechanicznym, automatycznym osobą sprawdzającą przy pomocy na przykład testów. To człowiek to jest coś więcej niż tylko plusy i minusy i łączna suma.
Tak jest.
Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Wszystkie dobre. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Prosimy bardzo. Tak jest, proszę bardzo, słuchamy panią.
Mówi Maria Dominika z Warszawy.
Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rozumiem, że musiałam się pokręcić po mieszkaniu i nie jestem pewna. Chodziło o pracowników, którzy pracowali cały dzień i tacy, którzy poproszeni zostali później, dostali tyle
samo. Tak jest.
No więc zawsze, kiedy jest to czytanie, to mi się przypomina historia. Chciałam po prostu zilustrować, jak to trwa uporczywie. Pewien syn dziedzica opowiadał, że jego ojciec, trzeba zacząć od tego, że to było we wrześniu 1939, pewien pan, rolnik, został zmobilizowany, czy poszedł sam walczyć w 1939 w obronie Polski i nie wrócił. Natomiast przyszli Niemcy po niego, nie zastali, bo nie wrócił po prostu z domu, więc wzięli jego żonę, żeby się dowiedzieć, gdzie on jest. Może miał jakieś informacje ważne, czy papiery, na których im zależało. Więc wzięli żonę. Zostało kilkoro dzieci samych i wypuścili ją dopiero tuż przed Bożym Narodzeniem. I wtedy dziedzic, u których się ta pani z mężem razem wynajmowała do różnych prac w polu, pracowaliby pewnie przy zbiorach, i kiedy wróciła, to dziedzic dał jej tyle, ile by zarobiła, gdyby u niego pracowała jesienią, i również dał jej to, co by zarobił jej mąż. I właśnie, tak jak tysiące lat temu, 2000 lat temu, pozostali pracownicy, rolnicy, którzy się wynajmowali, protestowali, że dlaczego on jej dał, przecież ona nie pracowała, a tym bardziej jej mąż. Więc im tłumaczył, że walczył, poszedł bronić Polski, nie wrócił, pewnie nie żyje, bo gdyby żył, to by jej dał jakiś znak, że żyje. A oni się upierali, że przecież nie pracowali, to im się nie należy. I właśnie powiedział jak w Biblii: nic wam nie odjąłem, dałem jej swoje i to jest moja sprawa, nie wasza. I na tym skończył. Nie wiem, czy to wymaga komentarza.
No właśnie,
ale
to jest dosyć jasne i to jest tak samo jak to opowieść o tym, powiedzmy, może nie słusznie, takie, że to polskie piekło, ten kocioł, prawda, że gdzie ktoś tam wychodzi, a ta, nie trzeba go pilnować, bo się ściągają się nawzajem, prawda, żeby nie wychodzić, żeby jeden czasami ktoś się nie udało uratować, wyjść na zewnątrz. No, bo to nie jest problem tego, że ten gospodarz był niesprawiedliwy, bo on powiedział, że ja się umówiłem z wami o denara, więc o co wam chodzi, prawda? Tylko to jest, no, ta zawiść jednak, to obliczanie, co inny ma, jak inny ma lepiej, jak innemu jest lżej, jak inny ten, a ja nie mam. No i to chodzi tutaj bardziej o to zachowanie takie anty, że tak powiem, społeczne.
2000 lat nauczania i to samo się zdarza.
To samo. Dziękuję bardzo pani. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Warszawę i tutaj naszą słuchaczkę, panią. Mamy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Jan z Łodzi dzwoni. My wiemy, że Pan Bóg jest wszechsprawiedliwy i wszechmiłosierny. Wiemy to z katechez ojców i w ogóle z religii, bo tego nas uczono. I my chyba nie zdajemy sobie sprawy, że często popełniamy bardzo ciężkie grzechy. Kiedy zazdrościmy na przykład bliźniemu łaski Bożej lub o łasce i miłosierdziu boskim rozpaczamy, tak jak rozpaczały te postacie z czytania. Wydaje mi się, że to są grzechy ciężkie i wydaje mi się, że to nas musi pobudzić tutaj do przemyślenia tych słów, ponieważ my się często spotykamy dzisiaj publicznie, daje się różne tam datki dla popularności, a zapominamy że jest mnóstwo osób, które ten wdowi grosz tam nie mają żadnej popularności, ale mają dużą łaskę u Pana Boga. Mają łaskę, bo wiem z telefonów, że taką łaskę mają. A są osoby oczywiście, które niesłusznie zdobyły majątki, ale próbują coś w świetle Jupiterów dać i my ich nieraz często popieramy i mamy do nich większy szacunek niż do tych szlachetnych ludzi, którzy rozumieją akurat słowa, które płyną z Ewangelii. Dlatego Bóg zapłacił ojcu Januszu, że nas ojciec pokierował właśnie w dobrym kierunku, że tak powiem.
A jeżeli już ktoś to Słowo Boże, szczęść Boże, to Słowo Boże na najbliższą niedzielę, 26 niedzielę zwykło mówimy w ciągu roku, to ona nas dzisiaj poprowadziło i poprowadzi w tę niedzielę. Zapraszamy do słuchania uważnego Pisma Świętego, do słuchania go także właśnie na mszy świętej. Na pewno też w słowie homilii kaznodziejów, czyli kapłanów, którzy będą to słowo głosić. No i mieliśmy taką właśnie kolejną przygodę spotkania ze Słowem Bożym i tak też osobiście z prorokiem Izajaszem, ze świętym Pawłem, który z więzienia do Filipian pisze słowa pociechy, przestrogi i nauki. No i także słowo samo Pańskie, a więc Słowo Boże należące do Pana Jezusa dzisiaj, który mówił do nas w przypowieściach. To była ta osnowa tego spotkania, tej kanwy, mówimy, duchowej. Dziękuję za wszystkie telefony, drodzy Państwo, i zapraszamy na audycję w przyszłym tygodniu również, a powtórka tej katechezy będzie w niedzielę po godzinie 8.20, 8.21, po prostu po zaśpiewanych godzinkach.